Kontynuujemy dziś temat rozpoczęty w poprzednim tygodniu. Temat dotyczący relacji nauki i etyki. Temat dotyczący relacji celów i środków. Bardzo często zdarza się, że czytamy opinie ekspertów w różnych dziedzinach, które głoszą, że na przykład należy rozwijać energetykę jądrową, bo jest ona w stanie dostarczyć nam w skali dalekiej przyszłości najwięcej taniej i czystej energii. Pomijając na razie problem, na ile prawdziwe jest twierdzenie o tym, że energia jądrowa jest tania i czysta, to jest niegrożąca skażeniem środowiska, ta rada ekspertów przyjmuje milcząco pewne założenie. Założenie, że zwiększenie produkcji energii jest dobre, że światu potrzeba coraz więcej i więcej energii. Założenie to wcale nie jest oczywiste. Zdaniem niektórych nie należy zwiększać produkcji, lecz tylko zmienić zasady konsumpcji energii. Dla rozwiązania kryzysu energetycznego nie potrzeba nam więcej, lecz właśnie mniej energii, pisze na przykład amerykański uczony, fizyk Capra. Rosnące zapotrzebowanie na energię jest wynikiem ekspansji pewnego typu systemu gospodarczego i technologicznego. Mówiłam o tym z Państwem w poprzednich programach przy okazji rozważań o kryzysie ekologicznym. Ten typ systemu gospodarczego, ten typ rozwoju nie jest przecież jedynym możliwym, a to, czy jest pożądanym, zależy od wartości. Chciałoby się powiedzieć, podyskutujmy więc najpierw o wartościach, celach, a potem zadecydujemy, jakie sposoby działania służą tym celom skuteczniej, a które mniej skutecznie. Porozmawiajmy najpierw o celach. I to w dodatku o wielu naraz, a nie o każdym z osobna. Bo jest wiele wartości, które cenimy i nasze działania chcemy oceniać w perspektywie całego zbioru wartości. Chcemy na przykład, by rozwój gospodarczy poprawiał naszą jakość życia. Ale przecież różni ludzie różnie rozumieją jakość życia. A cenimy też taką wartość jak wolność jednostki do dokonywania wyborów. Chcemy, aby rozwój gospodarczy nie przyczyniał się do dezintegracji i rozpadu więzi społecznej. Chcemy, by nie produkował bezrobocia, żeby nie produkował inflacji, żeby nie powodował degradacji środowiska naturalnego i żeby nie wiązał się ze zwiększeniem przestępczości i żeby gwarantował wielostronny rozwój kulturalny i żeby prowadził do produkowania dóbr coraz lepszej jakości i żeby zaspokajał on potrzeby coraz większej ilości ludzi. I tak dalej, i tak dalej. Podyskutujmy więc najpierw o wartościach i o celach, które są nam najbardziej drogie. Ale tu właśnie wkracza problem modelu naszej współczesnej kultury, modelu naszego społeczeństwa i modelu nauki. Coraz dalej idące pokawałkowanie świata, podzielenie wiedzy na coraz to mniejsze i oddzielne kawałki sprawiło, że mamy coraz więcej ekspertów o coraz to węższych specjalnościach. Mamy lekarzy, specjalistów od każdego oddzielnie organu naszego ciała, ale nie mamy nikogo, kto by umiał zająć się naszym zdrowiem. Zdrowiem rozumianym całościowo, zdrowiem, które zależy przecież od czynników zarazem biologicznych, jak społecznych i psychologicznych. Kartezjański model nauki, chyba jeszcze do dziś dominujący w sposobie myślenia większości uczonych, model, któremu naturalnie nie sposób odebrać niepomiernych zasług w przeszłości. Jak można powiedzieć, to dzięki kartezjańskiemu modelowi nauki człowiek stanął na księżycu, nie mówiąc już o przezwyciężeniu epidemii chorób i innych niewątpliwych zdobyczach. Ten model nauki jednak nie jest dziś w stanie, zdaniem wielu, stawić czoła problemom, przed którymi dziś stoi ludzkość. Te problemy są właśnie po części konsekwencją wycinkowej, widzącej wszystko oddzielnie, perspektywy patrzenia na świat i na rozwój. Te problemy, takie jak inflacja, kryzys energetyczny i kryzys ekologiczny, narastająca fala terroryzmu i przestępczości w wielkich miastach i wiele innych, Te problemy są, zdaniem wielu, obliczami tego samego ogólniejszego i głębszego kryzysu. Żeby stawić mu czoła, trzeba przyjąć bardziej całościową, a nie jak dotąd wycinkową, perspektywę widzenia świata i jego spraw. Trzeba widzieć te problemy w ich wzajemnej, skomplikowanej współzależności. Zapewne też trzeba wyjść poza model nauki, w której nie ma miejsca na namysł nad celami i nad wielostronnymi skutkami naukowych odkryć. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcimy następne nasze spotkanie.